Istnieją miejsca, o których wiemy, że są bardzo, bardzo popularne i atrakcyjne turystycznie i wszyscy tam byliśmy w którymś momencie naszego życia, ale ciągnie nas tam, gdzie nas jeszcze nie było i czujemy się miło, gdy jest tak, jakby tam rzadko kto w ogóle zaglądał. Czy jest możliwe, żeby w Polsce znaleźć takie miejsca, na przykład w tym roku? Podobno tak i owszem, o czym w Ucho na Świat opowiadać będzie Marcin Nowak, dziennikarz, geograf i podróżnik. Zapraszam, Miłka Malcan. W Ucho na Świat dzisiaj zostajemy w Polsce, ale nie będziemy chodzić utartymi ścieżkami, wręcz przeciwnie. Specjalistą od ścieżek nieutartych jest Marcin Nowak, połowa duetu Wędrowne Motyle, dziennikarz, geograf i podróżnik. Żebyśmy mogli znaleźć te miejsca nietypowe, oryginalne, niewyeksploatowane turystycznie, co powinniśmy zrobić, od czego zacząć?
Powinniśmy odsiać miejsca, które są pierwszoligowe, czyli tam, gdzie lgną wszyscy. W następnej kolejności zastanowić się, czy nie mieliśmy czasami na naszym celowniku miejsc drugiego lub trzeciego wyboru, czyli takich, które miały, nie wiem, czekać na emeryturę lub na później. I może właśnie one teraz powinny być miejscami pierwszego czy drugiego wyboru. Jest ich sporo, tylko trzeba umieć szukać. Oczywiście można szukać via mapa, a można, nie wiem, szukać w różnych książkach, przewodnikach. Nasza najnowsza książka Podróżuj bliżej właśnie o takich regionach drugiego, trzeciego, czasami czwartego wyboru mówi. I ja zapewniam, że one są w stanie uskrzydlić każdego podróżnika, każdą osobę, która poszukuje czegoś interesującego. To nie muszą być miejsca, które są popularne. Przykład? No to po Przekątnej pójdźmy, po Przekątnej naszego kraju. Z Białegostoku biegniemy do okolic Jeleniej Góry. Przy czym jesteśmy na Dolnym Śląsku. Ktoś powie, co takiego nietypowego i mało popularnego jest na Dolnym Śląsku, jednym z popularniejszych regionów w naszym kraju. Prawda to. Natomiast w ramach Dolnego Śląska mamy mnóstwo mikroświatów, które są zapomniane, pomijane lub wręcz schowane, zacienione. Takim przykładem mikroświata jest Dolina Bobru. Jak sama nazwa wskazuje, bierze się od rzeki Bóbr, mamy jeszcze tam równoległą Kwisę, Kaczawę, ale taka senność rozpływająca się w gorącym powietrzu sierpniowym czy lipcowym, jak w przekładańcu historycznym, kilka wieków albo nawet kilkanaście ciekawej historii, jest schowane właśnie w tej dolinie powyżej Jeleniej Góry, takie miejscowości jak Wleń z senną, już niedziałającą stacyjką kolejową, czy nad tym Wleniem zamek Wleń, pałac Lenno, przywrócony do życia właściwie z ruiny. Niestety większość tamtejszych pałaców i zamków na takie wskrzeszenie czeka jeszcze. Leniwe wody rzeki Bóbr zawiodą nas w okolice Zapory, swego czasu największej w Europie, w Pilchowicach, która, no tutaj fragment tego jeziora, uznajmy, że stał się znany na całym świecie całkiem niedawno, złammy szybko ten schemat, no bo ponieważ była plotka o wysadzeniu mostu w Pilchowicach na użytek produkcji Mission Impossible, na szczęście prawdopodobnie te dziedzictwo inżynieryjne zostanie zachowane, a szansa mimo wszystko na spopularyzowanie Doliny Bobru jest, ponieważ podobno ma być wskrzeszona linia kolejowa, która biegła tamtędy z Jeleniej Góry w kierunku Żagania.
Dolinę Bobru możemy znaleźć na mapie, ale czy do tych miejsc, które są na uboczu, trudniej się dostać?
Myślę, że infrastruktura turystyczna, ale też infrastruktura transportowa bardzo się zmieniła na przestrzeni ostatnich kilku, kilkunastu lat. Okrążając Polskę w tamtym roku z żoną, bo przejechaliśmy Polskę dokładnie dookoła przez dwa miesiące, widzieliśmy te zmiany, mając porównanie z tym, co jest kilka lat temu. I muszę powiedzieć, że niektóre miejsca, które wydają się jeszcze nieznane, nieodkryte, mają już taką infrastrukturę dość dobrą do jazdy koleją, samochodem, więc gdzie tkwi problem? Są to często po prostu miejsca dla koneserów, nie mających w sobie takich miejscowości popularnych, letniskowych, kurortów, bo rzut kamieniem od opisywanej przeze mnie Doliny Bobru jest na przykład Karpacz, prawda, czy Szklarska Poręba, które reklamy nie potrzebują, a jednak funkcjonuje taki efekt ciągnięcia do tego, co wydaje się już znane i popularne. Natomiast ta teoria, o której mówisz, może mieć dużo prawdy w sobie, jeśli chodzi o taką infrastrukturę hotelowo-gastronomiczną. To się zgadzam, przy czym mi osobiście to nie przeszkadza. We wspomnianej Dolinie Bobru spało się w malutkim pensjonaciku rodzinnym. Właściciele byli artystami z widokiem na najwyższy w Polsce wulkan, Ostrzycę Proboszczowicką. Wszystko wokół też tak drzemało, spało. Naprawdę pasowało do tego regionu.
Gościem Ucha na Świat jest Marcin Nowak, współautor książki Podróżuj Lepiej i najnowszej Podróżuj Bliżej. Będziemy podróżować o tyle blisko, że wędrujemy po Polsce, ale od Białegostoku, od Podlasia te miejsca są jednak w pewnej odległości. Zawędrowaliśmy dzięki temu przewodnictwu do ujścia Warty.
Ujście Warty trudno nazwać regionem, ponieważ jest to nazwa Parku Krajobrazowego, a również Parku Narodowego. A także po prostu w geografii takiej toponimi miejsce, gdzie Warta po prostu uchodzi do Odry. Granica Polski i Niemiec, pogranicze województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, znowu druga część Polski w porównaniu z Białymstokiem. Bardzo fascynujące miejsce dla osób, które z gatunków muzycznych najbardziej lubią ciszę. Ta cisza oczywiście w tym miejscu gra, śpiewa, klangorzy w różny sposób. Mam na myśli, że to jest fantastyczne miejsce do obserwowania i słuchania ptaków, które są wielkim walorem tego regionu. Tutaj też funkcjonuje coś, co się nazwało Rzeczpospolitą Ptasią. Tutejsze agroturystyki w Słońsku czy innych sąsiednich miasteczkach, miejscowościach w połowie bardzo często goszczą birdwatcherów, czy też z Polska tłumacząc po prostu obserwatorów ptaków, ale to jest pewna gałąź turystyki. Na to można nałożyć pewną specyfikę okolic związaną z najcieplejszym miejscem w Polsce, czyli okolice Słubic. To jest polski biegun ciepła, a właściwie upału. Tutaj już nawet nie uwzględniając zmian klimatycznych, które obserwujemy, praktycznie termiczna zima nie funkcjonuje. Tutaj się wiosna z nami wita jako pierwsza. Tutaj mamy Muzeum Łąki. Tutaj nawet można usłyszeć od czasu do czasu cykady, więc kierujemy swój wzrok na południe i jak dołożymy do tego jeszcze te tysiące, a wręcz dziesiątki tysięcy migrujących ptaków, dziko wypasane, półdziko umówmy się, stada bydła wokół Parku Narodowego na przepastnych, takich trawiastych, pustych łąkach, to może przyjść na myśl takie określenie, oczywiście użyjmy tutaj grubego cudzysłowiu, polskie Serengeti. W pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo daleki jestem od takiego nadawania porównań. One czasami po prostu są obrazowe i wtedy są nam potrzebne. Czyli dziedzictwo przyrodnicze, jak ktoś się znudzi przyrodą, w co ja osobiście nie umiem uwierzyć, to wokół znajduje się mnóstwo ciekawego dziedzictwa kulturowego związanego na przykład z zamkami templariuszy i joannitów. To taka nutka trochę tajemniczości. A dla koneserów dobrego wina największa w Polsce winnica, ale to już bardziej w stronę Szczecina, winnica Turnau. Także wszystko to jest na pograniczu, kolega mi kiedyś opowiadał, województw chyba najmniej turystycznie rozpoznanych, nie ujmując oczywiście tym dwóm województwom.
Marcin Nowak, dziennikarz, geograf i podróżnik i miłośnik kartografii także, dzisiaj zabiera nas w miejsca nieoczywiste turystycznie, a z drugiej strony oczywiste, jeżeli chodzi o takie walory, które mogą nas zainteresować jako podróżników po kraju, wakacyjnych w dodatku. Proponujemy teraz Kociewie. Dlaczego?
Dlatego, że Kociewie jest kolejnym z grupy regionów drugiego wyboru, regionów sąsiednich, tak jak Spisz do Podhala, jak Pogórze Przemyskie do pięknych gór bieszczadzkich, tak Kociewie przez wiele lat było sąsiadem tylko Kaszub. A dziś ten region z dumą i z bardzo dobrymi umiejętnościami w promocji turystycznej całkowicie odrębnie się tutaj promuje, pokazuje, w naszej głowie staje się osobnym regionem na spędzenie urlopu. Gdzie znajduje się Kociewie? Już powiedziałem, że po sąsiedzku z Kaszubami, ale co jeszcze tam się znajduje? Częściowo zahacza o Bory Tucholskie, zapewne części znane. Z drugiej strony po Wiśle i Dolinę Wisły, ale już potężnej w tym miejscu ta Wisła naprawdę właśnie z kociewskich skarb w okolicach takich miejscowości jak Nowe, jak Gniew, jak Świecie jest warta obserwowania. I od południa sięga okolic Bydgoszczy, a od północy graniczy już z przedmieściami praktycznie aglomeracji gdańskiej, opierając się na przykład na Tczewie. Tam, gdzie Wisła powoli kończy swoją przygodę z naszym krajem i oddaje się Bałtykowi, mamy taki region, w którym połączenie lasów, jezior, bardzo urokliwych, sennych, ceglanych miasteczek, bardzo często z urokliwymi rynkami, części zamków krzyżackich. Taki miks tutaj ma miejsce. Dla miłośników kajaków to rzeka Wda. Nie tylko z uwagi na czarny, ciemny kolor wód, które toczy przez Bory Tucholskie, ale fakt, że płynie się bardzo często, chyba w 2/3 tej rzeki, przez właśnie gęsty las. I gdzieś na piaszczystych, wysokich brzegach tej rzeki obserwuje się gniazdujące tu zimorodki, to takie charakterystyczne ptaki dla Kociewia, ponieważ my byliśmy na Kociewiu z żoną we wrześniu, to niesamowite wrażenie na nas zrobiły połacie wręcz wrzosów. Wrzosy są wszędzie, ale tutaj było ich najwięcej w historii naszych podróży, jakie mogliśmy zaobserwować. Także Kociewie jest świetnym regionem dla takich osób, które chcą mieć gwarancję braku turystów nawet w środku sezonu, a jednocześnie czerpać z tego wszystkiego, co oferują właśnie takie pojezierno-leśne regiony północy Polski.
W Ucho na Świat dzisiaj naszym przewodnikiem jest Marcin Nowak, dziennikarz, geograf i podróżnik i miłośnik miejsc, w których nic nie ma. No ale trafia przeważnie w miejsca, w których zdecydowanie coś jest i jest autorem 2 książek o tych miejscach, więc także można znaleźć fantastyczne ciekawostki zupełnie gdzieś na obrzeżach tych bardziej znanych turystycznie obiektów czy też przestrzeni. Ponieważ Marcin Nowak nie jest podlasianinem, to Podlasie też jest taką atrakcją. I można powiedzieć, że jest punktem dla geografa dosyć ważnym. Ja nie jestem geografem, więc nie wiem, dlaczego akurat Suwalszczyzna jest taka istotna.
Zawsze się śmialiśmy z żoną, jako mieszkańcy Górnego Śląska, że jest taki fragment naszego kraju, do którego przez wiele lat było nam dalej niż w Alpy. I to jest taki paradoks, może dla niektórych trudny do uzmysłowienia sobie, ale tak przez wiele lat było. No dopóki nie zrobiono troszeczkę szybszych tras. Północna część Podlasia, czyli Suwalszczyzna, czyli Pojezierze Suwalskie, część Pojezierza Litewskiego, dla każdego geografa jest Mekką i przynajmniej raz w życiu powinien zobaczyć ten region z uwagi na geomorfologię, na krajobraz. Krajobraz, który po prostu bardzo często tam czyta się jak najlepszą książkę, gdzie się człowiek nie spojrzy, na północ, zachód, południe, wschód, tam są dla niego jak kawa na ławę wyłożone różnego rodzaju formy polodowcowe, które w końcu może namacalnie zobaczyć. Tam są ogromne denivelacje, przewyższenia, które przypominają wręcz te górskie, a co ciekawe, one są czasami nawet w tym rejonie wyższe, te wysokości względne niż na przykład w Beskidach. To jest jeszcze zachowany krajobraz kulturowy, nieoszpecony tym, co powolutku w różnych miejscach Polski trawi nasz krajobraz, czyli niekontrolowanym rozrostem w postaci różnego rodzaju i w różnych kolorach domów. I to się super komponuje, to się pięknie wszystko komponuje, zarówno ta otoczka właśnie geograficzno-geologiczna, jak i zachwyt. Ja nazwałem Suwalszczyznę taką Arkadią Polską, widziana z Cisowej Góry tutaj. To jest Arkadia przez duże A zdecydowanie. Jak do tego jeszcze bym dołożył głazowiska takie jak Bahanowo, jak Łopuchowo, jak Rudka. Niesamowicie miło wspominam pobyt w tym regionie. Z racji tego, że udało mi się zobaczyć, naprawdę dużo spełniłem podróżniczych marzeń. 50 krajów udało mi się zobaczyć bez problemu, bez zająknięcia. Właśnie tak zwaną Suwalszczyznę mogę umieścić w turystycznej czy podróżniczej Lidze Mistrzów. Krajobrazy niczym nie ujmują tym skandynawskim, tym szkockim, tym, które po prostu kojarzą nam się z taką urozmaiconą formą terenu. Oby taka Suwalszczyzna, oby takie Pojezierze Suwalskie jak najdłużej przetrwało, mam taką nadzieję. Natomiast śmieję się zawsze, że masowa turystyka no nie trafi tutaj nigdy, ponieważ mimo wszystko jest tam dość daleko.
Mam takie wrażenie, że te miejsca tak zwanego drugiego wyboru wymagają od podróżnika czy wędrowca aktywności.
Wykluczając grupę osób no wykluczonych zdrowotnie, wiadomo, uważam, że powinniśmy promować mimo wszystko zawsze konieczność poznawania świata z tej perspektywy. Ale ja mam takie marzenie, żeby i w miejscach pierwszego wyboru zaczęto myśleć coraz bardziej tak w idei zrównoważonego rozwoju i żeby turystyka nie kojarzyła nam się z bryczkami, samochodami, meleksami, podjazdem wszędzie, wręcz na plażę, tylko właśnie z wędrowaniem, spacerami, dokładnie właśnie z tym.
Podróżuj bliżej. To jest propozycja książkowa Marcina Nowaka, dziennikarza, geografa i podróżnika, który namawia nas, a my chętnie słuchamy do tego, żeby sprawdzić, co w Polsce można zobaczyć, o czym żeśmy albo dotąd nie słyszeli, albo nie trafiliśmy na te miejsca, na te opowieści, czy na takie pejzaże. Są to tak zwane miejsca drugiego wyboru i wśród nich jest m.in. Roztocze Wschodnie.
Można by nawet powiedzieć, że Roztocze Wschodnie jest miejscem trzeciego wyboru, jeśli samo Roztocze uznamy za miejscem drugiego wyboru. Do czego zmierzam? Roztocze jest mało jeszcze znaną wyżyną, mało w porównaniu na przykład z Jurą Krakowsko-Częstochowską, swoją kuzynką. Mało znaną wyżyną na pograniczu województw lubelskiego i podkarpackiego, ale Roztocze się dzieli na części zachodnią, środkową i wschodnią. Środkowa to takie miejscowości jak na przykład Zwierzyniec czy Szumy nad Tanwią, które możemy uznać już za w miarę znane. Ale Roztocze Wschodnie, całkowicie przytulone do granicy polsko-ukraińskiej, to jednak pewne nie tylko rubieże naszego kraju, ale też rubieże masowej turystyki. Myślę, że trochę jeszcze to będzie trwać. To jest piękna wyżyna, która wystaje wapiennymi takimi pasmami ponad lasy iglaste, ponad falujące zbożem, czy też chabrami, makami pola. Przez wiele lat zamieszkiwana przez ludność wyznania grekokatolickiego, ukraińską. Przeszłość tutejszych miejscowości jest z tym związana. Ergo większość z nich po prostu nie istnieje już, została w czasie akcji Wisła ta historia zmieniona, jednak pozostałości po tamtych czasach, po tamtym świecie istnieją i odnajdywanie tych pozostałości jest fantastyczną grą, właśnie grą w eksplorowanie takiego nieznanego regionu. W filmie Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego jedna ze scen jest nagrywana w cerkwi. Cerkiew ta istnieje, ruiny tej cerkwi znajdują się pod Lubyczą Królewską. Kiedyś parafia ta grekokatolicka mieściła w sobie 2-3 tysiące osób. Dzisiaj bardzo pięknie te ruiny wyglądają. Można je porównać troszeczkę jak i na przykład pozostałości klasztoru w monastyrze czy cerkwi w Moczarach. To wszystko można w taki gęsty, lipcowo-sierpniowy, parny, bo to też jest bardzo ciepły region, porównać do jakichś pozostałości ruin Khmerów gdzieś w kambodżańskiej dżungli, jak ktoś ma bardzo szeroką wyobraźnię. Pozostałości po tamtych ludziach to też rozsiane po tym regionie krzyże kamienne bruśnieńskie w różnych miejscach, niesamowicie się prezentujące. Jednak jest taki genius locji tych miejsc, gdy widzimy nagle w pięknym, pocztówkowym widoku kolorowych pól taki kamienny krzyż sprzed 100-150 lat. To są okolice Starego Brusna akurat, Stare i Nowe Brusno. A do zwiedzania cerkwi chyba nie muszę zachęcać mieszkańców regionu północno-wschodniej Polski, ale zachęcam mimo wszystko, bo te są inne, zwłaszcza cerkiew obronna w Radrużu, otoczona kamiennym murem, miała też pełnić właśnie formę takiej twierdzy.
Trzeba się troszeczkę do tej wyprawy historycznie chyba przygotować.
To akurat jest temat, który przez wiele lat staramy się promować. Również został poruszony on w pierwszej książce Świadomych Podróży, których elementem jest przygotowanie się merytoryczne do podróży. Jest duża grupa podróżników, którzy zachęcają do podróżowania całkowicie spontanicznego, takiego wiatr we włosach na żywioł. To jest bardzo dobra idea, ale dla mnie jest istotne, żeby stanowiła połowę naszej podróży, a drugą połowę przynajmniej jednak takie historyczno-kulturowe przygotowanie się. Dlatego, że później zdajemy sobie sprawę dopiero po fakcie, że pewne rzeczy przepłynęły nam przez palce. Nie zobaczyliśmy czegoś albo nie zrozumieliśmy.
I wtedy jest trochę szkoda.
Jeśli planujemy wrócić z tego powodu, to nie ma problemu. Ale umówmy się, większość jednak chce odkrywać nowe i nowe.